Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a także były reprezentant prasowy świętej pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w kraju. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy, już generała.
No właśnie od tego chciałem zacząć, panie doktorze, postać Ryszarda Kuklińskiego, który 12 lat temu zmarł. Ryszard Kukliński otrzymał awans na generała. Pan był jego reprezentantem prasowym. Proszę powiedzieć, jak pan wspomina generała Kuklińskiego, musimy nauczyć się już tego. No i także, kim był generał Kukliński dla tych, którzy jeszcze być może tej wiedzy nie mają?
Na początku chcę powiedzieć, że od dnia śmierci pułkownika, dziś generała Kuklińskiego, czyli 12 lutego 2014 roku, nieustannie występowałem jako jego były reprezentant prasowy oraz jako rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie do kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej o podwójne uhonorowanie. Uhonorowanie go orderem Orła Białego, największym odznaczeniem, jakim dysponuje Niepodległa Rzeczpospolita, oraz właśnie awansem generalskim. I można powiedzieć, że te moje starania, ale również i wielu innych środowisk patriotycznych, dlatego że tu wiele organizacji też o to występowało, w połowie już zostały spełnione, a po wczorajszych rozmowach mogę to ujawnić, bo byłem przecież na tej uroczystości w Warszawie i potem również na dalszej części były okazje do kuluarowych rozmów z członkami kapituły Orderu Orła Białego. Jestem dobrej myśli, że również i Order Orła Białego pośmiertnie zostanie przyznany generałowi Kuklińskiemu. Pytał ojciec, jakim był człowiekiem. Ja oczywiście patrzę na generała Ryszarda Kuklińskiego z jednej strony, a z drugiej na Ryszarda Kuklińskiego, mojego znajomego, no nie chcę powiedzieć przyjaciela, to za duże słowo, ale osobę, która obdarzała mnie dość dużym zaufaniem i dlatego pełniłem tę funkcję reprezentanta prasowego. W kraju w zasadzie był Józef Szaniawski świętej pamięci, wielki orędownik sprawy Kuklińskiego, jego pełnomocnik, który najwięcej zrobił dla przywracania pamięci o nim. No a ja starałem się to robić tak, jak Ryszard chciał, w mediach. To był człowiek niezwykle skromny i to nie jest tutaj żadne takie powiedzenie, jak to się często mówi o każdym, kogo się wspomina, że był ciepły, skromny, życzliwy. Był skromny w tym sensie, że twierdził, iż to, co on zrobił, to było tylko wykonanie oficerskiego obowiązku, dlatego że on jako oficer składający przysięgę, to jeszcze było przed wprowadzeniem do przysięgi w Ludowym Wojsku Polskim zapisu o wierności Armii Czerwonej, on przysięgał narodowi polskiemu. On przysięgał, że jako oficer Armii Polskiej będzie bronił tego narodu. I kiedy on się zorientował, że Ludowe Wojsko Polskie nie jest absolutnie samodzielną strukturą militarną, tylko jest częścią Układu Warszawskiego, którego głównym zadaniem jest uderzenie na państwa NATO poprzez terytorium Polski i na Polskę wtedy spadnie pierwsze kontruderzenie nuklearne ze strony państw Układu Północnoatlantyckiego, to wtedy zdecydował, że przystąpi do współpracy z rzeczywistym sojusznikiem narodu polskiego, jakim były wtedy Stany Zjednoczone, czyli najpotężniejsza siła w NATO. I dlatego mówię o jego skromności, bo on wielokrotnie powtarzał to publicznie. Nie zrobiłem nic więcej ponad to, czego wymagał ode mnie honor oficerski. A inni moi koledzy, mówił, niech sami w swoim sumieniu rozstrzygną, czy również zachowali się właściwie. Ale on zawsze, i to chcę bardzo mocno podkreślić tutaj na antenie Radia Maryja w tym właśnie uroczystym dniu, czy też dzień po tym wręczeniu nominacji, Ryszard Kukliński nigdy nie miał pretensji do swoich oficerów, kolegów oficerów ze swojego rocznika, czy ciut starszych, czy ciut młodszych, ponieważ on zawsze powtarzał, że nie znał bardziej antykomunistycznej struktury w PRL-u niż Sztab Generalny Wojska Polskiego. Oni wszyscy byli nastawieni patriotycznie, poza tymi, którzy nimi z mandatu Moskwy zarządzali. Takimi jak Jaruzelski, jak Siwicki, jak Kiszczak i wielu, wielu innych. Natomiast ten trzon oficerski w Sztabie Generalnym myślał podobnie jak Kukliński, tylko oni nie mieli dostępu do takich materiałów, jakie przekazywał Amerykanom Kukliński. Tutaj odpowiadam na drugie pytanie ojca, czym on się zasłużył. No, będąc nie tylko wysoko usytuowanym oficerem w zarządzie operacyjnym Polskiego Sztabu Generalnego, zasłynął również jako znakomity tak zwany operator, czyli osoba przygotowująca plany gier wojennych w Moskwie. I on był, co potwierdził zresztą generał Tadeusz Piuro, oficer łącznikowy Ludowego Wojska Polskiego do Dowództwa Układu Warszawskiego, że Kukliński miał w Moskwie, w siedzibie układu, dostęp do tych pomieszczeń, do których nie dopuszczano na przykład Jaruzelskiego i innych dowódców poszczególnych państw członkowskich Układu Warszawskiego. Bo oni mieli wiedzieć tylko tyle, ile należy do armii przez nich dowodzonej, a nie mieli prawa znać szczegółów strategii III wojny światowej. Kukliński nie tylko znał tę strategię, ale on tę strategię razem z marszałkami sowieckimi współtworzył i wszystko to natychmiast oczywiście przekazywał Amerykanom, którzy byli tak zbulwersowani ilością i jakością przekazywanych dokumentów, że musieli uruchomić specjalny zespół tłumaczy przysięgłych, bodajże 8 z języka polskiego i rosyjskiego, bo to głównie były oczywiście dokumenty po rosyjsku. I kiedy się zorientowali, badając poprzez różne swoje źródła wywiadowcze, zdjęcia satelitarne, że wszystko to, co Kukliński im przekazuje, to jest nie tylko w 100% prawda, ale to jest samo sedno strategii Układu Warszawskiego, no to wtedy uznali go za najważniejsze źródło wywiadowcze od Berlina do Władywostoku i uznali, że jeżeli tylko będzie wymagał on pomocy w postaci ewakuacji z Polski, to oni go z Polski razem z rodziną wywiozą. Kukliński nigdy nie oczekiwał od Amerykanów niczego innego. Nie brał od nich żadnych pieniędzy, bo coś tam to z całą mocą, bo to są zarzuty, jakie komuniści mu stawiali. Tymczasem odpowiedź jest prosta. Kiedy wojskowy sąd w roku 1984 zaocznie skazywał Ryszarda Kuklińskiego na degradację, pozbawienie praw publicznych, a przede wszystkim na karę śmierci, to prokurator nie zdołał przed sądem wojskowym, prokurator wojskowy, który oczywiście się bardzo w tym kierunku wysilał, nie zdołał udowodnić, że Ryszard Kukliński działał z pobudek materialnych. Więc nawet Sowieci przyznawali, polscy Sowieci, że Kukliński działał ideowo. I to oczywiście również rzuca znakomite światło na jego osobę, bo przecież bardzo wielu szpiegów, agentów czy jakichś innych tego typu ludzi, którzy podejmują współpracę z jakimś obcym mocarstwem, wywiadem czy innymi strukturami, robi to po prostu dla pieniędzy. Kukliński, kiedy zobaczył, co grozi Polsce, że na linii Wisły w pierwszym dniu wojny, którą wywołają Sowieci, Amerykanie, żeby odciąć wojska pierwszego i drugiego rzutu, zrzucą 30 do 40 ładunków nuklearnych, każdy o sile wielokrotnie większe niż te, które spadły na Hiroshimę w 1945 roku i na Nagasaki, to wtedy podjął decyzję współpracy z Amerykanami, mając również pewne moralne wsparcie ze strony, jak już wspomniałem, tych swoich kolegów oficerów, jak również mając ogromne wsparcie ze strony swojego bezpośredniego przełożonego, możemy już o tym dzisiaj powiedzieć, bo już nie żyje, generała Bolesława Kochy, który no, domyślał się, że Kukliński podejmuje jakąś grę i nie tylko, że go nie zadenuncjował, ale jeszcze wręcz mu pomagał, pozwalając mu wyjeżdżać na te tak zwane rejsy strategiczne, na których Kukliński nawiązał kontakt z Amerykanami, a potem niekiedy się spotykał w różnych portach zachodniej Europy. To były takie rejsy niby cywilne, ale na nie jeździli oficerowie sztabu, którzy mieli za zadanie podczas tych rejsów penetrować porty zachodniej Europy pod kątem uderzenia wojsk Układu Warszawskiego, a konkretnie Wojska Polskiego, które miało zdobywać północne Niemcy i Danię w ramach III wojny światowej. Oczywiście te wyjazdy od roku 1971 Kukliński wykorzystywał dla utrzymywania kontaktów z Rosjanami. I jeszcze jedno zdanie, które tutaj zawsze powtarzam i które zresztą znalazło się w mojej prośbie do prezydenta Rzeczypospolitej, do ministra obrony narodowej, zresztą zaraz opowiem o rozmowie z ministrem na ten temat wczoraj, którym się posłużyłem z tego, co powiedział Jaruzelski przeciwko Jaruzelskiemu. Bo Jaruzelski powiedział tak, jeśli uznać Kuklińskiego za bohatera, to my jesteśmy zdrajcami. Wczoraj, 11 listopada 2016 roku, najwyższa władza Rzeczypospolitej, prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik Sił Zbrojnych uznał oficjalnie Ryszarda Kuklińskiego za bohatera, mianując go pośmiertnie generałem brygady. To oznacza, że generał Wojciech Jaruzelski, ale to my wszyscy, o którym powiedział Jaruzelski, my jesteśmy zdrajcami. Kukliński mówił zawsze, tak, Jaruzelski, Siwicki, Kiszczak, i inni. Natomiast nie, ten trzon pułkowników, majorów w Ludowym Wojsku Polskim, różni tam byli ludzie i tak uformowani ideowo i inaczej, ale Ryszard zawsze mówił, słuchaj, co dowódca dywizji, mój kolega, w tym samym stopniu, w tym samym stażu służby mógł zrobić przeciwko Sowietom. Albo mógł się zastrzelić, albo złożyć podanie o zwolnienie ze służby, albo w razie na przykład takiego kryzysu jak Wybrzeże, strzelanie do robotników, odwrócić lufy swoich czołgów w drugą stronę i ponieść śmierć w ciągu 15 czy 20 minut. A ja, mając dostęp do najbardziej tajnych sowieckich informacji, mogłem wyrządzić komunizmowi naprawdę wiele szkód i dlatego William Casey, szef CIA, powiedział wprost no jedno kapitalne zdanie o Kuklińskim. Nikt w ciągu ostatnich 40 lat nie wyrządził komunizmowi tylu szkód, ile ten jeden Polak. Tylko jeden przykład podam. Kukliński przekazał Amerykanom między innymi no, rzecz najbardziej tajną, lokalizację trzech schronów przeciwatomowych, w których miało się znaleźć w jednym z nich oczywiście, nie wiadomo w którym, ale on znał lokalizację wszystkich trzech, dowództwo Układu Warszawskiego w pierwszych dniach wojny. I Amerykanie przygotowali takie uderzenie atomowe na te schrony, że jak powiedział profesor Zbigniew Brzeziński, gdyby Sowieci wywołali wojnę, to w ciągu 12 godzin całe dowództwo Układu Warszawskiego zostałoby zniesione z powierzchni ziemi. A to było możliwe tylko i wyłącznie dzięki informacjom, jakie przekazywał nam Ryszard Kukliński. I jeszcze króciutko, bo ja wczoraj dziękowałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, bo to z jego formalnego wniosku ten awans generalski został przyznany właśnie tego, że już w połowie drogi jesteśmy, to powiedziałem panu ministrowi Macierewiczowi, że symetryczną rzeczą dla awansowania pułkownika Kuklińskiego na generała i ewentualnego orderu Orła Białego jest symboliczna, ale degradacja do stopnia szeregowego Wojciecha Jaruzelskiego. Pan minister Macierewicz mówi, wie pan, no to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest wyrok sądowy, a ja mówię tak, panie ministrze, ale jest wyrok sądowy na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Została ona przez sąd uznana za związek, strukturę przestępczą czy związek przestępczy o charakterze zbrojnym. I mimo, że Jaruzelski nie został skazany indywidualnie, bo on był się wyłączony z tego procesu z jakichś względów chyba zdrowotnych, to skoro Wojskową Radę Ocalenia Narodowego uznaje się za strukturę przestępczą działającą wbrew interesowi państwa polskiego, to być może to wystarczy, żeby pan minister się zastanowił z panem prezydentem nad degradacją generała Jaruzelskiego. No, na to Antoni Macierewicz, to mój też starszy, wielce przeze mnie szanowany kolega z harcerstwa, tych niezależnych struktur, mówi, to jest, mówi, druhu Jurku, pewien pomysł, rzeczywiście z prawnikami trzeba będzie na ten temat porozmawiać. Bo tutaj nie chodzi, żeby od razu uspokoić słuchaczy Radia Maryja, jesteśmy w końcu ludźmi miłosierdzia, chrześcijanami, więc tutaj nie uchodzi o żadne jakieś wywłoczanie kości, o żadne jakieś robienie sądów pośmiertnych. Tu idzie o decyzję czysto symboliczną. No tak jak symboliczną decyzją, bo przecież długo po śmierci Kuklińskiego jest awans na generała, tak samo symboliczną decyzją musi być degradacja Jaruzelskiego, bo to byli ludzie, którzy jak w soczewce ogniskowali sobie okres PRL-u. Kukliński uważał PRL za sowiecką kolonię, którą trzeba wyrwać spod władzy Kremla, jest to możliwe nie przez zrywy Polaków oddolne, a przynajmniej nie tylko przez nie, ale przez zmianę układu geopolitycznego, czyli przez rozpad Związku Sowieckiego, a przede wszystkim przez osłabienie jego siły militarnej, co robił. A Jaruzelski uważał, że Polska jest po prostu tak de facto kolejną kolonią sowiecką, tyle tylko, że nie wchodzącą formalnie w skład Związku Sowieckiego i robił wszystko na zlecenie władz politycznych i wojskowych w Moskwie, nie wahając się przed przygotowywaniem Wojska Polskiego do hekatomby, jaką byłaby III wojna światowa i nie wahając się przed użyciem podległych sobie żołnierzy i oficerów do tłumienia niepodległościowych zrywów polskich robotników w roku 1970 czy 81. Dlatego już jednym zdaniem to zreasumuję. Jeżeli rzeczywiście Jaruzelski kiedyś cokolwiek powiedział słusznego, to właśnie to. Jeśli Kukliński bohater, to znaczy, że ja zdrajca. Tak. Kukliński bohater. Jaruzelski zdrajca.
A jeśli zdrajca, to i lampasy generalskie nie należą się właśnie w imię pewnej symboliki oczyszczenia tej przestrzeni tak społecznej, wskazania prawdy, wskazania też moralności i odpowiedzialności za ojczyznę. Panie doktorze, pan jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Wczoraj w Krakowie gościła delegacja Platformy Obywatelskiej, również jej przewodniczący Grzegorz Schetyna, który między innymi na grobie Józefa Piłsudskiego złożył wieniec, święcąc pamięć bohatera niepodległości, postaci, która tę niepodległość przyniosła. Grzegorz Schetyna wypowiedział takie, powiedziałbym, bardzo ważne słowa pośród różnych słów, które wypowiada. Mianowicie takie. 1918 rok to symbol wspólnoty, współpracy, wszyscy obok siebie, o różnych poglądach politycznych, połączeni wielką miłością do ojczyzny i chęcią wspólnej walki o odzyskanie niepodległości. Ale pamiętamy, i na to chciałbym zwrócić uwagę, czcząc nazwiska bohaterów, co doprowadziło do rozbiorów, jak zła polityka, polityka kłótni, swarów, nienawiści, wojny narodowej, zdrady, doprowadza do utraty suwerenności. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, dla następnych pokoleń, ta wielka lekcja, o której musimy pamiętać. Czyżby przy grobie marszałka Piłsudskiego nastąpiło jakieś olśnienie szefa Platformy Obywatelskiej, który mówi o złej polityce, kłótniach, swarach, nienawiści, zdradzie doprowadzącej do utraty suwerenności. Czy to takie uderzenie się w piersi i postanowienie nawrócenia, czy jak?
Jako chrześcijanin i jako harcerz zawsze doszukuję się w ludziach dobrych intencji i wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna przyciśnięty trochę do muru, bo przecież to, co się dzieje z Platformą, to jest wielka klęska. On miał być odrodzeniem Platformy, a tymczasem okazuje się, że pod jego wodzą ta partia już całkiem dołuje. No, uderza w takie patriotyczne tony, nie ma w tym nic złego. Natomiast ja chciałbym mu przypomnieć, jeżeli on mówi o tych właśnie szukaniu gdzieś wspomożenia przez poszczególne partie poza granicami kraju, gdzie to doprowadziło do rozbiorów, no to przecież Platforma Obywatelska, a raczej jej europosłowie, składają różne wnioski przeciwko Polsce w europarlamencie. To oni donoszą na swoją ojczyznę i to oni starają się za wszelką cenę pokazać Europie, że obecne rządy w Polsce to są rządy nacjonalistyczne, faszystowskie i jakie tam jeszcze, a dyktatorskie już na pewno. Więc tu się musi pan Grzegorz Schetyna zdecydować, zwłaszcza, że wczoraj pan prezydent Andrzej Duda wyciągnął pojednawczo rękę do wszystkich organizacji. Już dzisiaj są pierwsze odpowiedzi, nawet SLD powiedziało, że jak najbardziej. Mówię o tym, aby na stulecie odzyskania niepodległości był powołany tylko taki, żeby był jedne centralne obchody, żeby nie było wielu marszów i w tym celu prezydent złożył inicjatywę ustawodawczą, w ramach której ma zostać powołany komitet, do którego wejdą przedstawiciele wszystkich partii parlamentarnych i tych, które uzyskały 3% lub w przypadku koalicji 6 przynajmniej procent w poprzednich wyborach parlamentarnych, jak również wejdą w obecnych władz, no i myślę, że także środowisk patriotycznych, więc tutaj wyraźnie widać, że skoro prezydent Duda z taką występuje inicjatywą, to bardzo wielu jego przeciwników politycznych zacznie się poważnie zastanawiać, zwłaszcza, że co by to nie powiedzieć, ale możemy już takiego dokonać podsumowania, no te wczorajsze marsze kontrarządowi, tak bym je określił, wspólnie zbiorczo w Warszawie i w innych miastach, wypadły żałośnie, jeżeli chodzi o ich liczebność. Po prostu widać, że Komitet Obrony Demokracji już de facto nie istnieje. Platforma Obywatelska jest w rozsypce. Nowoczesna nie potrafi jej zastąpić, a to, co opowiada te różne brednie Ryszarda Petru, no wczoraj znowu powiedział, że wznieśmy w górę nasze biało-czerwone europejskie flagi, no to po prostu jest jakaś już paranoja w wykonaniu tego człowieka, jeśli chodzi o jego znajomość historii i kultury i tradycji własnego narodu. Więc w tej sytuacji, kiedy oni wszyscy się poczuli tacy strasznie przyciśnięci do muru, to z chęcią będą odpowiadać pozytywnie, a czy za tym idzie dobra wola, czy tylko wyrachowanie polityczne, to tego już nie wiem, ale będą odpowiadać na tego typu pojednawcze gesty ze strony obecnej władzy, a zwłaszcza ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że o ile oni nienawidzą Jarosława Kaczyńskiego i najbliższych mu polityków z Prawa i Sprawiedliwości, to Andrzeja Dudę traktują troszeczkę z taką rezerwą i słusznie, bo jednak głowie państwa należy się szacunek i nawet jeżeli ktoś twierdzi, że głowa państwa reprezentuje w zbyt dużej mierze interesy partii, która ją do wyborów prezydenckich z powodzeniem wystawiła, to jednak Andrzej Duda daje ostatnio wyraźne sygnały, że tak jak powiedział obejmując swój urząd, że chce być prezydentem wszystkich Polaków i doprowadzić do jedności tam, gdzie to jest możliwe. I tak jak mówił wczoraj na placu Piłsudskiego, nie chodzi o to, żebyśmy się przestali kłócić i spierać, bo kłótnie, spory są istotą polityki, ale idzie o to, żebyśmy w takich momentach jak stulecie odzyskania niepodległości, na które chce Andrzej Duda zaprosić do Warszawy przedstawicieli wszystkich chyba państw poważniejszych na świecie, na te obchody właśnie do Warszawy, no to żeby w taką rocznicę rzeczywiście już nie było ulicznych awantur i żeby ani lewacy, ani nacjonaliści, ani narodowcy, ani kodowcy, ani nikt inny tych uroczystości nie zakłócał. Parlament jest od tego, żeby sobie nawzajem wytykać różne rzeczy, żeby się nawet obrzucać ostrymi słowami, oczywiście w pewnych ramach kultury osobistej. Natomiast święta państwowe, święta narodowe, święta kościelne w Polsce zawsze miały charakter jednoczący. Także widać wyraźnie, że coś tutaj się może faktycznie zmienić. Jeszcze nie w przyszłym roku, ale za 2 lata. No, moim marzeniem jest to, aby na stulecie odzyskania niepodległości i w Warszawie, i we wszystkich innych miastach przeszły takie pochody po prostu narodu polskiego. Naród polski. Prawda? Nie partia ta czy inna obok partii tej czy innej, tylko w tym dniu nie ma partii, w tym dniu nie ma podziałów, w tym dniu idziemy wszyscy pod polską biało-czerwoną flagą.
Chciałoby się powiedzieć amen. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Oby. Mamy świątynię opatrzności Bożej, to może i opatrzność Boża doprowadzi do tego, że to, co dzisiaj się wydaje mało prawdopodobne, stanie się całkiem realne za 2 lata. A na razie na koniec pozwoli ojciec, że raz jeszcze wyrażę, podzielę się z ojcem i ze wszystkimi słuchaczami Radia Maryja swoją ogromną, wielką radością i satysfakcją z tego, że już jest nie pułkownik, tylko generał Ryszard Kukliński.
Pan doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie i były reprezentant prasowy już generała Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Z panem Bogiem.